Marzena i Krzysztof w Wystrachowie. Witam serdecznie.
Witamy również.
Dzień dobry, witamy wszystkich.
Być może państwo zaglądali kiedyś na stronę wystraszeni.pl. To są właśnie ci państwo, którzy do nas przyjechali, do Siedlec i do Łosic, chociaż nie do końca do Siedlec, bo mieli być prelegentami lutowego spotkania z cyklu Vito Extreme i trochę wystraszyli organizatorów. Co się stało?
No niestety stała się awaria i utknęliśmy w drodze do Siedlec. Samochód nawalił, musieliśmy zatrzymać się na autostradzie, na poboczu i czekaliśmy na pomoc, także dojechaliśmy dzięki pomocy drogowej. Mocno spóźnieni.
Pomoc dotarła, wszystko skończyło się dobrze od strony technicznej. Był też prelegent zastępczy, zresztą chyba wasz znajomy, Piotr Chorzela, prosto z lasu
tak, wyszedł. Pomoc z tej strony też dotarła.
Tak, i można było posłuchać prezentacji o Sudanie Południowym. Natomiast wy mieliście okazję być w zakładzie karnym w Siedlcach i w Łosicach także na spotkaniu. No i po prostu zapraszamy do Siedlec przy najbliższej okazji. Mam nadzieję, że uda się waszą prezentację także w Siedlcach zobaczyć.
Dziękuję.
Również mamy nadzieję.
Zastanawiałam się, szczerze mówiąc, jak z wami rozmawiać, bo jest tyle wątków, które chciałabym poruszyć, że wiem, że na wszystkie mi czasu nie starczy, żeby gdzieś głębiej wchodzić, więc chcę was namówić na taką trochę zabawę. Będę rzucała kierunek i będę was pytała o to, co wam się z tym kierunkiem kojarzy i co w pierwszej chwili sobie o tym kierunku myślicie. To może ten pierwszy kierunek niech będzie kierunkiem Marzeny. To jest kierunek wschód. Kierunek, który wyznam też jest moim takim ważnym kierunkiem, czyli kierunek Bajkał, ale też Ukraina, czyli twoje korzenie rodzinne.
Wschód to dla mnie w ogóle była pierwsza podróż, pierwsza daleka podróż. Zawsze marzyłam o Chinach, o Bajkale, Rosja zawsze była moim marzeniem. Dlatego to była moja pierwsza podróż koleją transsyberyjską nad Bajkał. I no Bajkał mnie absolutnie zachwycił, to było już tak dawno, ale bardzo bym chciała pojechać kiedyś tam z Krzyśkiem. To nie była długa podróż, ona trwała 2 miesiące.
Wszystkich proszę, żeby 3 słowa mi o Bajkale opowiedzieli. Ciebie też poproszę.
Na pewno przyroda, niesamowicie zimne jezioro i Rosjanie, ognisko. Spędziliśmy niezapomniany wieczór. Wszyscy nas ostrzegali, Rosjanie to tacy, a my po prostu zaprzyjaźniliśmy się z nimi strasznie. Spędziliśmy całą noc przy ognisku śpiewając, jedząc wspólnie z jednego gara. Także dla mnie Bajkał to są właśnie ci ludzie chyba najbardziej.
A ta podróż na Ukrainę, bo to już szukanie rodzinnych korzeni. Teraz modne jest takie trochę szukanie rodzinnych korzeni, pisanie potem książek. Też znalazłaś te korzenie, czy ty je po prostu znałaś i to była sentymentalna podróż do swojego?
Ja znałam te korzenie, bo jak byłam małym dzieckiem, to rodzina z Ukrainy przyjeżdżała do nas, do babci. Ale później kontakt się urwał przez wiele, wiele lat. W ogóle nie trzymaliśmy żadnego kontaktu. I kolega, który zajmuje się genealogią mojej rodziny, znalazł mi adres do tych ludzi. To była też w ogóle nasza pierwsza podróż. Nigdy wcześniej, nigdzie nie podróżowaliśmy razem i właściwie się praktycznie nie znaliśmy. Pojechaliśmy w tą podróż jako znajomi. I poszłam do nich, miałam ten adres, zapukałam i powiedziałam, kim jestem. To była strasznie stresująca sytuacja, bo otworzył mi mężczyzna, którego w ogóle nie kojarzyłam. Ale później z czasem przyszła ciocia, w cudzysłowie, bo to nie jest moja ciocia, to jest taka daleka rodzina, ciężko powiedzieć tak naprawdę, kim ona dla mnie jest. Ale zaczęła wyjmować zdjęcia, zaczęła mi to wszystko pokazywać, zaczęła wspominać i mówiła tak pół po polsku, pół ukraińsku. Trochę rozumiałam, trochę nie. Spędziliśmy wiele dni później. Zaczęliśmy jeździć po różnych wioskach dookoła Lwowa. Zobaczyłam dom, w którym wychowała się moja babcia. Teraz już mieszkają tam inni ludzie, ale kiedy dowiedzieli się, że mieszkała ta moja babcia, to nas zaprosili, pokazali nam ten dom i powiedzieli, że jak kiedyś weźmiemy ślub, to byśmy przyjechali na miesiąc miodowy do nich, do tego domu. Tak się nie stało, ale kontakt już trzymamy z tą rodziną. Faktycznie dzwonimy do siebie na różne święta. No babcia była wzruszona, kiedy zobaczyła ten dom i mi tylko pokazywała, tu robiła to, tu robiła tamto. I no, niesamowite doświadczenie.
Kto wie, może się wybierzemy, bo to było 9 lat temu, a tak sobie planujemy, że w 10-lecie chcemy powtórzyć tę podróż, więc wszystko przed nami. Chyba ich odwiedzimy może.
No mam taką nadzieję.
Krzysztof, ciebie o kierunek las muszę zapytać, no bo to chyba jest taka rzeczywistość, w której ty w ogóle funkcjonujesz. Człowiek z lasu jest.
Tak. Może nie dosłownie z lasu, ale rzeczywiście po pierwsze mieszkam bardzo blisko lasu, bo do lasu, nie wiem, mam może 200 metrów. No i całe moje dorosłe życie jest z lasem związane, bo zaczęło się od technikum leśnego, no i później pracy w lasach państwowych. Kiedy lasy przeżywały kryzys i straciłem pracę, to wyjechałem do Wielkiej Brytanii, żeby coś zarobić. Tam byłem drwalem po prostu i po powrocie zostałem arborystą, czyli zacząłem się zajmować drzewami miejskimi, nie lasami, ale dalej temat drzewny pozostał.
To pozostańmy przy byciu arborystą. Tutaj są bardzo różne definicje bycia arborystą, od takich wąskich do bardzo szerokich. Jak byś naszym słuchaczom wytłumaczył tę dyscyplinę? No właśnie. Czy dyscyplinę sportową, czy naukową?
My to traktujemy jako zawód. Nie jest zdefiniowany prawnie, więc nie jest też określony dokładnie jego zakres. I to, co każdy uważa, to, że arboryści zajmują się pielęgnacją, wycinką drzew przy użyciu technik linowych, czyli spinają się na drzewa i tam wykonują różne cięcia, czy też usuwają te drzewa. I rzeczywiście tak, arboryści tym się zajmują, absolutnie, ale większość z nas uważa, że arborystyka dużo szerszy zakres ma. Uważamy za arborystów wszystkich, którzy zajmują się w jakiś sposób drzewami miejskimi. Więc znamy arborystów, którzy się nie wspinają w ogóle. Zatem mają fantastyczną wiedzę na temat drzew i wiedza, której nie mają ludzie wykonujący prace techniczne. I dzięki temu możemy współpracować razem i oni nam dostarczają wiedzy, która nam pozwala na naszą część pracy wypełniać. Także generalnie przyjmujemy, że wszyscy, którzy zajmują się profesjonalnie drzewostanami miejskimi, drzewami miejskimi, to są arboryści.
Ale to także bywa dyscyplina sportowa. Są organizowane nawet zawody, które mają, tak się zastanawiam, co na celu, czy pokazać sprawność, czy chodzi tutaj o tę część sprawności fizycznej, która pozwala wspinać się na drzewa, czy też te zawody mają w sobie element edukacyjny, czyli trzeba wykazać się wiedzą na temat drzewostanu.
To znaczy same zawody, jeśli chodzi o ich przebieg, to jest to dyscypliny typowo sportowe. Mhm. Aczkolwiek my się zawsze staramy, żeby one gdzieś trochę przypominały pracę. Więc jest symulacja pracy w kronie drzewa, jest symulacja ratownictwa, czy też symulacja instalacji liny. Więc staramy się, żeby to miało odniesienie do naszej pracy, ale to są zawody czysto sportowe. One powstały już kupę lat temu w Stanach Zjednoczonych. Ich idea była taka, żeby się po pierwsze spotkać, zintegrować i wymienić doświadczeniami. Spotykając się z innymi ludźmi, którzy też pracują, w ten sposób możemy dowiedzieć się czegoś nowego. Nagle się okazuje, że ktoś nam powie, słuchaj, ja tego nie robię, bo to jest niebezpieczne. A ja mu powiem, słuchaj, ale ja to jednak robię, bo robię coś tam innego, dzięki temu mogę bezpiecznie pracować jednak. Więc nie masz racji. Te zawody mają dla nas bardzo duże znaczenie. Integrują środowisko, pozwalają nam się wymienić doświadczeniami. No i trzecia rzecz, która jest dla nas bardzo istotna, promują ten zawód na zewnątrz, bo bardzo mało ludzi zna zawód arborysty. I oczywiście jest wiele osób, które pracują przy drzewach, prowadzą pielęgnację drzew, ale to są ludzie spoza naszego środowiska i oni wiedzą, jak wejść na drzewo, wiedzą, jak używać pilarki na drzewie, natomiast nie mają pojęcia o tym, co trzeba z tym drzewem zrobić lub co jest jeszcze ważniejsze, co nie wolno z tym drzewem robić. I dużo takich ludzi pracuje i oni są zatrudnieni nawet przez urzędy, przez gminy, bo urzędnikom, którzy też nie mają wiedzy, wydaje się, że to są profesjonaliści. Więc my chcemy promować nasz zawód, żeby wszyscy mogli dotrzeć do prawdziwych arborystów, którzy mają prawdziwą wiedzę i którzy mogą pokazać, jak naprawdę trzeba z drzewami postępować. Ten element promocji naszego zawodu na zewnątrz jest bardzo, bardzo istotnym celem tych zawodów.
To jest zawód, który wymaga gruntownego wykształcenia właśnie w kierunku przyrodniczym.
Generalnie tak. Oczywiście są ludzie, którzy wykonują tylko właśnie prace techniczne pod nadzorem kogoś innego. I to są bardzo często na przykład bardzo sprawni ludzie, którzy fantastyczne, bardzo trudne rzeczy wykonują. Natomiast jeśli ktoś nie ma głębokiej wiedzy przyrodniczej na temat sposobu funkcjonowania drzew, nie powinien tego robić wtedy sam.
Marzeno, ty się Krzysztofowi dałaś w te drzewa porwać.
Dokładnie tak. No zanim poznałam Krzyśka, to kompletnie nie miałam pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak spinaczka drzewna, tego sportu czy zawodu nawet. Więc kiedy dowiedziałam się, że on się wspina na te drzewa, no to strasznie mi się spodobało, więc poprosiłam go, żeby mnie zabrał na to drzewo. Zabrał mnie do lasu, faktycznie spodobało mi się bardzo i od tego momentu wszystko się zaczęło właściwie. Zaczęliśmy się wspinać razem, także to już będzie gdzieś z 9 lat się wspinamy. I wtedy dopiero się dowiedziałam o tym świecie, którego wcześniej kompletnie nie znałam. Na przykład o tym, że w Polsce od wielu lat są organizowane mistrzostwa Polski we wspinaczce drzewnej.
Ale wy wspinaliście się i tutaj będzie już kolejny kierunek Ameryki Południowej i Boliwii, w której spędziliście bardzo dużo czasu, szukając nowych gatunków zwierząt. To rozpala trochę wyobraźnię, bo znaleźć w dzisiejszych czasach nowy gatunek, chociaż podobno naukowcy twierdzą, że wcale to nie jest takie trudne, tylko trzeba wiedzieć, jak i gdzie szukać. Tutaj trochę obgadywaliśmy was przed przyjazdem, zapowiadając spotkanie. Zastanawialiśmy się, czy się udało ten gatunek znaleźć.
To znaczy, jak byliśmy na wyprawie naukowej z naukowcami, oni codziennie odkrywali nowe gatunki. Oczywiście nawet najczęściej to nie jest wiadomo od razu, tylko po dalszych badaniach.
Owady to płazy były codziennie nowe, płazy, gady, tak.
Ssaki są dużo lepiej przebadane, więc tu jest ciężej o nowości. Tym bardziej, że często odkrywanie to jest tak naprawdę tylko rejestracja. Na przykład ostatni gatunek małpy, który właśnie w cudzysłowie został odkryty w Madidi 10 lat temu, on był znany od dawna. Wiadomo było, że istnieje, miejscowi wiedzieli, naukowcy też wiedzieli. Ale 10 lat temu potwierdzili, że to jest osobny gatunek. Ale z ssakami rzeczywiście jest dużo trudniej. I jeśli chodzi o nasze działania, myśmy to robili pierwszy raz z naukowcami. To było bardziej na zasadzie eksperymentu, który ma pokazać, czy w ogóle to ma sens. Czy jesteśmy w stanie coś tam rejestrować, czy jesteśmy w stanie coś szukać i sprawdzać. I rzeczywiście okazało się, że tak. Na pewno jest to możliwe, ale to na razie nie wykroczyło poza fazę tych prób. Mieliśmy kontynuować to dalej z nimi, no ale niestety są problemy finansowe, więc póki co utkwiło to w martwym punkcie. I jedynie w zeszłym roku, jak pojechaliśmy, to pojechaliśmy ze swoimi kamerami, które żeśmy zakładali samodzielnie. Problem jest to, że nie mam doświadczenia w tym. Generalnie jest bardzo małe doświadczenie na całym świecie w takich działaniach, więc musimy najpierw zebrać doświadczenie. Musimy wiedzieć, gdzie te kamery zamieszczać, jak je rozmieszczać. Postanowiliśmy, że będziemy sami na razie kontynuować, żebyśmy sobie zdobyli to doświadczenie i kiedy się znajdą pieniądze, finansowanie, to może uda się z tym projektem ruszyć dalej.
Znaczy jeszcze a propos tego nowego gatunku, bo my faktycznie złapaliśmy myszkę. Wydaje mi się, że jednak niestety nie jest nowym gatunkiem, bo żadnej informacji do teraz nie dostaliśmy. Wątpię, żeby jeszcze te badania tak długo trwały. Aczkolwiek, żeby odróżnić jedną myszkę od drugiej na przykład i czy to jest nowy gatunek, czy nie, no to potrzeba bardzo dużo czasu i wnikliwych badań, bo to są czasami drobnostki, drobne szczegóły, których my kompletnie nie zauważamy. Ta myszka dla nas była zwykłą myszką, a dla nich to całkiem coś innego. Tylko, że i tak byśmy tymi odkrywcami nie byli. Nawet jeśli byłby to nowy gatunek, to my ją po prostu złapaliśmy i tyle. My daliśmy pułapkę i złapaliśmy myszkę, którą ktoś zbadał i ten ktoś będzie tym odkrywcą, nawet jeśli. Tylko, że my z tego odkrywania zrezygnowaliśmy. W ogóle stwierdziliśmy, że to nie jest dla nas.
Powiedzcie, dlaczego zrezygnowaliście?
No właśnie.
Za dużo emocji.
Bo my w ogóle na początku, kiedy jeszcze nic nie wiedzieliśmy na ten temat, no naukowcami nie jesteśmy. Spinamy się na drzewa, mieliśmy marzenie, że będziemy tutaj odkrywać te gatunki nowe. To myśleliśmy, że po prostu zrobimy zdjęcie i to już będzie wystarczające i odkryjemy nowy gatunek, może coś tam właśnie naukowcy potem będą działać dalej. A tu się okazało, że to zwierzę trzeba złapać, fizycznie złapać, więc my musieliśmy zostawiać pułapki na te zwierzęta. I to już nas bolało bardzo, bo jednak te zwierzęta później szły do tych naukowców, no i po prostu ich życie się skończyło w tym momencie.
Bo w przypadku gryzoni to niestety rozróżnia się po cechach anatomicznych, na przykład czaszki. Więc no, trzeba to zwierzę po prostu przeprowadzić sekcję.
No dla nas to było strasznie ciężkie doświadczenie, bo wcześniej o tym nie widzieliśmy, jak to do końca wygląda, więc jest to kontrowersyjny temat, bo o tym się zbytnio nie mówi, jak to wygląda tak naprawdę. Więc my, kiedy tą myszkę złapaliśmy i nieśliśmy tych naukowców, no to mieliśmy różne myśli, co robić, czy może jednak wypuścić ją, albo cały natłuk myśli. No ale zanieśliśmy, bo skoro się zobowiązaliśmy, że to zrobimy, to zrobiliśmy. Ale wiemy, że już nie chcemy tego dalej robić. Jesteśmy zbyt wrażliwi na to.
Aczkolwiek rozumiemy tych naukowców, bo robią bardzo ważną pracę. Dlatego, że ten teren, w którym tam działamy, to jest Park Narodowy Madidi. Mhm. Najbardziej bioróżnorodne miejsce na Ziemi, jeśli chodzi o jednolity obszar chroniony. I w tej chwili pod bardzo mocnym ostrzałem zewnątrz. Tam mają tamę postawić, która właściwie już jest w fazie zaawansowanego projektowania. Są poszukiwania ropy naftowej. Więc oni tylko udowadniają w ten sposób, jak to bardzo jest cenne, mogą sprawić, że to jednak jakoś się uda ocalić. Także ich praca jest bardzo, bardzo ważna i my ją rozumiemy w 100%. Natomiast fizycznie jest nam ciężko ją wykonywać. Dlatego bardziej chcielibyśmy działać za pomocą tych fotopułapek.
Oni coraz próbują zmienić te metody, na przykład za pomocą DNA jakoś. No cały czas próbują, żeby nie musieć tego robić, bo nikt tego nie chce wcale robić z nich. Tylko po prostu robią to, co muszą robić, jeśli chcą poznawać.
No myślę, że te dylematy są w ogóle nieobce wszystkim naukowcom i też różne dyskusje toczyły się i będą się toczyły na temat właśnie metod poznawania świata zwierząt. Nie wszystkie te metody są przez wszystkich akceptowane, no ale na razie ten temat, proszę państwa, zostawmy. Pobądźmy jeszcze w tym kierunku Boliwia, bo wyście tam wiedli normalne życie w niebieskim domku. I można by było powiedzieć, jest zazdrość, a z drugiej strony my też mamy różne takie trochę stereotypy, mówiąc o dalekich podróżach w głowie. Jedni bardzo takie sielskie, inni bardzo w drugą stronę, czyli mówiąc o niebezpieczeństwach, zagrożeniach i tak dalej. Dlaczego Boliwia? Jaka Boliwia jest?
Boliwia wyszła tak naprawdę bardzo przez przypadek. W 2012 wyruszyliśmy w podróż po Ameryce Południowej, ponad roczną podróż i wtedy jeździliśmy po większości krajów Ameryki. Po prostu zwiedzaliśmy turystycznie i do Boliwii trafiliśmy tak mniej więcej po pół roku naszej podróży. I tak byliśmy troszeczkę zmęczeni byciem w drodze, ciągle w tym namiocie, jeżdżenie autostopem. No chcieliśmy po prostu pobyć w jakimś miejscu, pójść do sklepu, gdzie znamy sprzedawczynię czy sprzedawcę i tak troszeczkę posiedzieć. No i padło na Boliwię, tak akurat wyszło. Zaczęliśmy szukać opcji pracy na wolontariacie i tam trafiliśmy na rdzenną ludność, która ma swoją wioskę w lesie. I oprócz tego mają agencję turystyczną w mieście. Po prostu zabierają turystów do dżungli, pokazują im też tą wioskę i tak sobie żyją. I my im bardzo pomagaliśmy i przy turystach, i w dżungli, czyli i siedzieliśmy w mieście w agencji i jeździliśmy z nimi do lasu z turystami. I właściwie to był taki nasz pierwszy raz, kiedy pojechaliśmy do dżungli. Zobaczyliśmy te drzewa. Właściwie Krzysiek wpadł od razu na pomysł, żeby na te drzewa może kiedyś wrócić, się wspiąć. Tak naprawdę to on zaczął całe kreślić już plany i on mi mówi, słuchaj, robimy wyprawę naukową do dżungli. Jedziemy na drzewa i będziemy odkrywać nowe gatunki zwierząt. I ja wtedy mu powiedziałam, że chyba zwariował w ogóle, jak na wyprawę naukową. Ani naukowcami nie jesteśmy. W ogóle jesteśmy ciągle w podróży, a on już mówi o tym, kiedy my kiedyś wrócimy i kiedy pojedziemy znów. Także to wszystko było absolutnie szalone dla mnie na początku, ale później przekonał mnie do tego swojego pomysłu i faktycznie zaczęliśmy działać, aż w końcu, dopiero po iluś tam wyjazdach do dżungli, pojechaliśmy z naukowcami, co było absolutnie niesamowite, że w ogóle nam się to udało. I tak za każdym razem coraz bardziej wsiąkaliśmy w tą Boliwię, coraz więcej przyjaciół, coraz więcej możliwości. I tak się zakochaliśmy, że teraz Boliwia właściwie jest naszym drugim domem. Nawet mamy w planach, żeby się tam przenieść na dłużej. Pracowaliśmy już przez jakiś czas, mieszkaliśmy właśnie w tym niebieskim domku.
Bo wcześniej za każdym razem to były wyjazdy do dżungli. Lub, no, powiedzmy generalnie do lasów. A ostatnim razem bardzo długo siedzieliśmy w stolicy w La Paz. Tam też mieliśmy do czynienia z drzewami, bo pracowaliśmy na uniwersytecie, bo tam mają dużo problemów też drzewnych. Ale głównie siedzieliśmy w tej części górskiej, w stolicy w La Paz. No i tam wynajmowaliśmy pokój w tym niebieskim domku. Marzena robiła w tym czasie reportaże o mieszkańcach Boliwii. Trochę żeśmy pomieszkali. Nie był to już taki wyjazd turystyczny, tylko zasiedzenie się. I to nam się bardzo podobało, bo to jest całkiem inaczej, kiedy jest się bardzo długo, kiedy się nie ma nawet określonej daty powrotu, bo tak było. Kiedy ma się pozwolenie na pracę, to pracuje się, ma się znajomych, to prowadzi się mniej więcej takie życie jak po prostu w Polsce. Dlatego to już, mówię, ciężko było podróżą nazwać, ale chcieliśmy tego spróbować. Bo to jest całkiem inne życie, jak się w ten sposób kraj poznaje. No fajnie było.
Tutaj padło słowo góry, więc ten kierunek góry też jest, myślę, dla was ważny. A skoro kierunek góry, to i Boliwia, to wspinające się kobiety w ludowych strojach. Bardzo ważne, żeby nie mówić o nich Indianki.
Dlaczego? Dla nich jest to słowo bardzo obraźliwe. Mhm. Może nie dla wszystkich, też nie chcę generalizować, ponieważ jest to bardzo szeroki temat i różne są zdania na temat tego, czy jest to obraźliwe, czy nie jest to obraźliwe. Jednak dla większości tak i lepiej tego nie używać, bo będzie po prostu dla nich obelgą. Wszyscy wiemy, skąd pochodzi nazwa Indianie, kiedy Kolumb przypłynął kilkaset lat temu i zdziesiątkował mieszkańców Ameryk. I od tego momentu, to przez kilkaset lat, cały czas potomkowie Hiszpanów, bogaci, miastowi przejeżdżali na wsie i po prostu nazywali ich w ten sposób. Indianie, wieśniacy, głupcy. I traktowali ich po prostu jak panowie, którzy przyjechali do miasta i oczekują od nich, że oni im będą dawać, co oni tylko zechcą.
No generalnie efekt był taki, że słowo, nazwa Indiani stała się synonimem tych ludzi z najgorszych warstw, niewolników, ludzi, którzy mają pracować, usługiwać. I to jest największy problem, że jest to skojarzenie. Bo u nas jeszcze to funkcjonuje inaczej. W Polsce, co też jest złe, Indianin kojarzy się z dzikusem. Jeżeli ktoś się poprosi o zwizualizowanie Indianina, no to albo to będzie ktoś z pióropuszem, albo biegający z dzidą po lesie, czy tam z łukiem. Więc u nas jest skojarzenie z dzikusem. Natomiast znowu tam skojarzenie z niewolnikiem, czy też tą niższą kastą. I to jest ten problem. Jakie skojarzenie wywołuje to słowo?
A jaka jest w ogóle historia kobiet, które w ludowych strojach, swoich strojach, społeczność Aymara wspinają się na sześciotysięczniki? Przeczytałam na waszym blogu, że wcale nie chodzi o to, że one robią coś wyjątkowego z punktu widzenia wysiłku, no chociaż no jest to wysiłek, powiedzmy sobie szczerze, i nie ukrywajmy, ale że nie o to w tym wszystkim chodzi, że bardzo ważne było to przełamanie stereotypu, że w zasadzie do 2005 roku traktowanie tych kobiet było dyskryminujące.
Zmiany w tym temacie zaczęły się kilkanaście lat temu, a może nawet jeszcze dalej, ale od kilkunastu lat prezydentem jest Evo Morales, który jest pierwszym rdzennym prezydentem. I no, różne zdania są o tym prezydencie, wielu zwolenników, przeciwników, ale jednak wszyscy przyznają, że się zmieniło, od kiedy on jest tym prezydentem, jeśli chodzi o rdzennych ludzi, ludzi ze wsi. Wtedy faktycznie te zmiany nastąpiły ogromne, bo wcześniej to była ogromna dyskryminacja. Te kobiety nie miały praktycznie żadnych praw. One nie mogły pojawić się na przykład na głównym placu miasta, bo tam jest siedziba rządu, je przeganiali. Nie mogły załatwiać spraw w urzędzie, wyrobić sobie nawet dokumentów, jeździć komunikacją publiczną. Po prostu miały totalnie ograniczone prawa. Nie mogły też robić na przykład kariery w różnych zawodach, więc wiele z nich po prostu rezygnowało z swojego tradycyjnego stroju, zmieniało nazwiska, a część kobiet, które chciały zostać w tych spódnicach, nie chciały się ukrywać, po prostu szły na przykład na ulicę sprzedawać jakieś produkty, czy gotować, czy sprzątać, dostawały gosposiami w czyichś domach. I nie mogły robić nic innego. Jednak to się faktycznie zaczęło bardzo zmieniać kilkanaście lat temu. Wspinające się czolity stworzyły tą grupę w 2015 i wcześniej one pracowały jako kucharki, tragarki w górach. Nigdy nie wchodziły na szczyty. I faktycznie już nie było tak mocno dyskryminacji w ich kierunku, ale jednak wciąż gdzieś były zaszufladkowane. One bardzo chciały zdobywać te szczyty jako czolity, właśnie w spódnicach, w swoich tradycyjnych strojach, bo chciały udowodnić, że one jako czolity mogą zdobywać te szczyty, mogą zrobić wszystko, co zechcą. I to była taka demonstracja.
Strój jest strasznie ważny, bo właśnie one zawsze są dzięki strojowi bardzo łatwo rozpoznawalne i wcześniej to był ten minus, bo jeżeli była od razu rozpoznana jako czolita, była dyskryminowana. One przetrwały to wszystko, dalej pielęgnują te stroje, dalej w nich chodzą, więc teraz chcą pokazać. Chcą wyjść w tych strojach w góry, żeby dalej ich używać, no bo to jest ich identyfikacja, którą obroniły.
Wy w pewnym sensie zostaliście wpuszczeni do tego środowiska, bo braliście udział w takiej wyprawie.
Ona robiła kurs na przewodniczki górskie. To w ogóle się stało tak, że ja chciałam napisać o nich reportaż i chciałam się z nimi spotkać, z nimi porozmawiać. Tak się stało, tylko że nie skończyło się na tym. One powiedziały, że właśnie jadą robić ten kurs, że jak chcemy, możemy pojechać, pojechaliśmy i później właściwie cały czas się z nimi spotykaliśmy i jechaliśmy w góry i zabrały nas na przykład do swojej wsi, w której się wychowały. Jedna z czolit kończyła szkołę, więc wręczenie dyplomów, też zostaliśmy zaproszeni. Czy, no, z takich prywatnych sytuacjach, jak wyjeżdżaliśmy z Boliwii, też my je zaprosiliśmy do nas, do tego niebieskiego domu, zrobiliśmy imprezę i po prostu się żegnaliśmy. One też mi wręczyły strój czolity, więc wróciłam z melonikiem, spódnicą, całym strojem.
Bo to, proszę państwa, tak wygląda, że właśnie w tych strojach z czekanem, z liną na te 6 tysięcy po prostu czolity wchodzą. Ale wy też zorganizowaliście im kurs wspinania na drzewa, tak?
Tak.
Jak sobie radziły? No chyba świetnie.
Fantastycznie. My musimy po pierwsze powiedzieć, że część z nich jest po 50 i to grubo po 50.
O, to ważny szczegół.
Więc po pierwsze one przełamały na pewno jakieś bariery mentalne, no bo jak się przez kilkadziesiąt lat albo siedzi w domu, albo robi tylko określone rzeczy, więc one nagle wyszły, zaczęły grać w piłkę, zaczęły chodzić w górę, zaczęły się wspinać na drzewa. Moim zdaniem to nie jest proste, kiedy kobieta, która ma ponad 50 lat, nie wstydzi się tego, że ktoś zobaczy, jak ona wchodzi na to drzewo, gdzie na początku każdy jest nieporadny na przykład, więc to pierwsze, co przełamały. Natomiast fizycznie one są naprawdę sprawne, to trzeba im przyznać. One przecież kupę lat pracowały jako tragarki, nosiły plecaki turystom i też Marzena kiedyś ich pytała, czy nie jest tak głupio, że ten turysta, młody chłopak idzie obok, ona niesie jemu plecak. A mówi, nie, no wiesz, my jesteśmy silniejsze, więc im pomagamy. Jak tylko żeśmy im zaproponowali, żeby poszły z nami na drzewa, od razu była zgoda. Nawet musiały przejechać do innej dzielnicy, bo tam na uniwersytecie mieliśmy okazję się wspinać, więc dla nich była jazda 2 godziny korkami, autobusem w jedną stronę. Nie zrezygnowały. Jest grupa ludzi, idzie różnie, ale generalnie szło im dobrze.
Chciałoby się jeszcze tutaj o Boliwii długo, ale kolejny kierunek, proszę państwa, też jest dla mnie bardzo ciekawy. Kierunek osioł. I tutaj poradnik dla zagubionych. Jak kupić osła? Jeżeli państwo mają taki problem, to na pewno Marzena i Krzysztof świetnie pomogliby. Peru, tutaj z osłem wędrowaliście. Pomógł ten osioł wam, czy wy osłu pomogliście? Bo już w końcu nie wiedziałam, jak czytałam, gdzie korzyść leżała, po której stronie.
Tak naprawdę, no tak, on miał być naszą pomocą. Kupiliśmy go, bo chcieliśmy przejść przez góry. Właściwie mieliśmy plan. No, to był plan szalony. Chcieliśmy, ile to było kilometrów?
500 kilometrów
przez góry do Machu Picchu chcieliśmy dotrzeć z tym osłem i on miał nam pomóc nosić bagaże. No, ale tak się stało, że to właściwie my później nosiliśmy te bagaże, tak naprawdę to Krzysiek najwięcej, bo po prostu było nam żal tego osła i co chwilę mu zabieraliśmy te bagaże. Tak naprawdę to on spowolnił cały ten marsz, ale to zupełnie nie było ważne, bo on się stał najważniejszą częścią tej podróży. I to Machu Picchu i to wszystko już nie było w ogóle ważne.
Co się z osłem stało?
Osła sprzedaliśmy tam, gdzie dotarliśmy, bo przeszliśmy mniej więcej połowę tej trasy.
I serce wam nie pękło?
Pękło, strasznie pękło. No, my byliśmy załamani, że musimy to zrobić. Nasi znajomi już chcieli robić zbiórki różne, jakieś społecznościowe, żeby sprowadzić osła do Polski. Ale oczywiście to już było jeszcze bardziej szalone, no bo co byśmy z tym osłem zrobili? Na razie to nie byłoby dla tego osła dobre. No ale było nam ciężko sprzedać tego osła, bardzo.
Bardzo żeśmy się tym pocieszali, że kupiliśmy go w miarę dużej miejscowości, gdzie tych osłów jest naprawdę dużo. I one są relatywnie tanie, a relatywnie drogie w utrzymaniu. Więc kiedy osioł spokojnie dożywa 30-40 lat, to osły 10-letnie są sprzedawane do rzeźni. A myśmy z nim przeszli przez góry i dotarliśmy, to była stolica tego regionu, czyli największe miasteczko, ale i tak miało około 1000 mieszkańców. I tam generalnie były prawdopodobnie tylko 2-3 osły. W każdym razie były towarem, że tak powiem, deficytowym. I tam osłów nie przyjeżdżają rzeźnicy, żeby je skupować. Więc te osły tam mogą żyć dłużej i służą tym ludziom, bo oni ich używają do tego, żeby przynosić jakieś gałęzie drzew, bo są drzewa bardzo liczne, więc muszą zbierać bardzo daleko te gałęzie. Nie wiem, być może się oszukujemy, ale cały czas się pocieszamy tym, że starości tam dożyje w tej miejscowości, do której z nami doszedł. I taką mam nadzieję, że to jest chociaż taka mała dla niego nagroda za to, co przeszedł z nami. No bo nie było lekko, bo wędrowaliśmy przez chyba 2 czy 3 tygodnie, nie zeszliśmy poniżej 4000 metrów. On tam miał bardzo źle z jedzeniem.
Słuchał się was chociaż trochę, czy zupełnie nie?
Trochę się słuchał, ale różnie z nim bywało. Ale na pewno się zaprzyjaźniliśmy z nim, w sensie on się przestał nas bać, bo na początku się bardzo bał, kiedy chcieliśmy go pogłaskać. To robił uniki, tak jakby, nie wiem, może ktoś go bił wcześniej. A później już były takie sytuacje, że przez to, że my go karmiliśmy tymi marchewkami, różne rzeczy mu kupowaliśmy, smakołyki, to po prostu otwieraliśmy rano namiot i on biegł do nas jak pies. I tylko czekał, aż mu damy jakiegoś smakołyka. Także to było niesamowite, jak otwieramy namiot, to głowa osła.
Przestaliśmy go pętać, bo nie uciekał. No i na szczęście przechodził przez rzeki. Ponoć osły nie lubią zbytnio, bardzo dużo osłów się boi, a on przechodzi przez rzeki, a szliśmy nie drogą, tylko na skróty przez góry, to tam, no musieliśmy szukać jakiegoś przejścia, więc raz na tą stronę rzeki, raz na drugą, no i był dzielny, chodził.
Podobno cisza straszna panowała w zakładzie karnym w Siedlcach, jak byliście z prezentacją. O czym opowiadaliście więźniom?
Opowiadaliśmy o drzewach. Część prezentacji to była wspinaczka drewna w Amazonii, a w drugiej części opowiadaliśmy o kobietach, o czulitach, co też wzbudziło sporo emocji w panach posadzonych. Jeden pan podszedł do mnie, zapisał się na kurs wspinaczkowy, powiedział, że bardzo go to zainteresowało i by się chciał nauczyć wspinać na drzewa. Myślę, że to w wielu ludziach wzbudza emocje, ponieważ nie wiedzieli o tym wcześniej. Dużo ludzi kompletnie tego nie zna. My czasami robimy takie wydarzenia otwarte, gdzie proponujemy wspinaczkę drzewną. I na przykład zdarzyło się, że idzie jakiś pan, ja go wołam, proszę, niech pan spróbuje się powspinać na drzewa. On mówi, ale on nie ma dzieci, on jest sam. Ale ja mówię, ale ja to pana zapraszam, nie dzieci. Ludzie myślą, że na drzewa to tylko dzieci mogą się spinać, tylko dzieci mogą zaznać tego typu aktywności, ale my chcemy powiedzieć, żeby właśnie dorośli też uwolnili w sobie to dziecko, poszli na to drzewo. To jest frajda dla nas wszystkich. I tak cały czas próbujemy zachęcić ludzi do tego, żeby po prostu odważyli się na trochę szaleństwa i spróbowali tego typu aktywności.
Bo to chyba też jest takie poczucie sporej wolności, kiedy już się siedzi w tej koronie, prawda? Patrzenie na świat z góry.
Dokładnie.
Próbuję to sobie wyobrazić.
To jest cała masa emocji. Ciężko jednym słowem nazwać, co człowiek czuje, kiedy się wspina na te drzewa i to też zależy gdzie. No w Amazonii faktycznie my wspinamy się na drzewa, które są wyższe niż inne, chcemy mieć widok. Więc no, kiedy się siedzi na czubku kilkudziesięciometrowego drzewa i ogląda się po prostu dżunglę z góry i jeszcze zdarzyło nam się, że przyleciały ary i słyszymy małpy dookoła, no to po prostu człowiek się siedzi i się wzrusza.
Natomiast kiedy chcemy w jakikolwiek sposób opisać, to zawsze porównujemy do wyjścia w góry, że jest bardzo podobnie, że jest ten wysiłek fizyczny, zdobycie czegoś i ta nagroda, ta przyjemność, obcowanie z naturą, nam strasznie się kojarzy z chodzeniem po górach. Także zawsze, jeżeli chcemy przekazać, jakie my emocje mamy, jaką radość z tego mamy, to mówimy, jeżeli chodzisz w góry, no to będziesz wiedział, o co chodzi.
A czy to jest tak, że na część drzew się wspinamy, a na część nie? Czy każde drzewo jest drzewem, na które można wejść? Już o polski drzewostan pytam, może już nie zagłębiając się
znaczy,
w boliwijski.
Profesjonalista wejdzie praktycznie na każde drzewo, nie ma problemu. Natomiast dla amatora są dostępne tylko drzewa, które są bezpieczne. Czyli przede wszystkim w dobrym stanie, zdrowotnym.
Konkretne gatunki.
Bardzo fajne są gatunki, które są długowieczne, czyli dąb, buk na przykład. Dęby są szczególnie bardzo bezpieczne, bo dąb jest takim drzewem, który bardzo mocno utrzymuje suche gałęzie. Nawet jeżeli jest tam sucha gałąź, jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że ono spadnie. Więc wszystkie gatunki długowieczne. No i też dęby, buki mają rozłożyste korony, więc można znaleźć w ten bezpieczny punkt, gdzie przejdzie lina. Bo najfajniej, jeżeli to są po prostu jakieś widełki albo bardzo gruby konar, gdzie ta lina może bezpiecznie zawisnąć. Więc dla amatora, powiedzmy, są dostępne drzewa, które są w dobrym stanie i dobrze zbudowane. A profesjonalista jest w stanie zejść praktycznie na każde drzewo.
Marzena i Krzysztof Wystrachowie. Zapraszam bardzo serdecznie państwa na stronę wystraszeni.pl. Ci wystraszeni to od nazwiska, prawda?
Tak.
Aczkolwiek jest to troszeczkę taki psikus słowny. Wspinamy się na drzewa, ludzie uważają, że my jesteśmy niezwykle odważni, skoro się na te drzewa spinamy. No ale to do końca nie jest prawda, bo ja się za każdym razem boję, kiedy się spinam na te drzewa.
Czyli ten lęk wam towarzyszy.
Szczególnie mi towarzyszy ten lęk, bo Krzysiek już jest bardziej wprawiony, jako że to jest jego zawód. Tak, mi zawsze towarzyszy ten lęk.
To jest coś, co nas chroni przed głupotami. Także dobrze, że jest.
Dobrze, że jest, to prawda. Wystraszeni.pl, tam proszę zajrzeć, proszę państwa, koniecznie. Tam szerzej wszystkie te kierunki będą państwo mieli. Proszę poczytać, proszę pobyć. Myślę, że niebawem też nowe materiały się pojawią, także proszę koniecznie odwiedzać portal. A ja wam dziękuję za obecność w studiu i szczęśliwego powrotu do domu życzę.
Dziękujemy bardzo.